Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Święto Niepodległości, to dzień dobry szczególnie brzmi.
No zdecydowanie, no mamy co świętować, także dzisiaj jest dzień szczególny.
Ja tak spojrzałem na tą niepodległość z perspektywy tego, co ona znaczy. I oczywiście sięgam po słownik i czytam: niezależność jednego państwa, narodu od innych państw w sprawach wewnętrznych. Jest też takie sformułowanie: niepodległość jest synonimem suwerenności. Jak tą niepodległość powinniśmy dzisiaj czytać?
Znaczy, jako historyk, jako badacz, no tych takich formalnych uwarunkowań chyba nie ucieknę, więc dla mnie kwestia suwerenności jest tutaj jedną z kluczowych i zresztą w definicji na przykład w ogóle państwa, czym jest państwo, tak, to tam ta suwerenność jest jednym, jeżeli nie najważniejszym, kluczowym elementem tejże definicji, czym jest państwo. Więc dla mnie niepodległość to taki stan, kiedy dane państwo faktycznie jest samorządne, jest suwerenne, może podejmować decyzje. Oczywiście ta suwerenność w pewnych aspektach jest czasem ograniczona. Ważne, żeby była ograniczona jakby świadomie i żeby w tym ograniczeniu na przykład rządzący też miał jakiś współudział. Tak bym to powiedział.
Nie będziemy wchodzić w politykę, bo ja chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym, jak rozumieć ten wspaniały dar tak naprawdę, który otrzymaliśmy od naszych dziadów i pradziadów, bo przecież oni walczyli o tą niepodległość. I zastanawiam się, czy w ogóle pamiętamy o tym, jak to było te 106 lat temu.
Znaczy pamiętać chyba już nie pamiętamy, bo chyba nie ma nikogo, kto by żył, natomiast ta świadomość. Ja mam takie wrażenie, że w Polsce, chyba nie tylko, ale jakby najbliższa koszula ciału, my pewne zwroty, u nas w historii jest bardzo dużo w przestrzeni publicznej i myślę, że mało kto w Polsce, kto przeszedł nasz system edukacji i żyje tutaj, wie, czym jest 11 listopada, że świętujemy tą niepodległość, etc. Natomiast myślę, że właśnie z tego powodu, że tej historii jest tak dużo w przestrzeni publicznej, plakaty, billboardy, konkursy, nazwy ulic, święta przeróżne, czasem może nam zaryzykować, że nawet jest troszeczkę za dużo, bo
możemy się w tym pogubić?
Może nie tyle pogubić, co zapominamy, że ona powinna służyć pewnej refleksji, a nie tylko pewnym zwrotom. W przypadku 11 listopada myślę, że ta świadomość, że jednak żyjemy w takim, a innym kraju niepodległym, powinna mieć miejsce, a mam wrażenie, że czasem gdzieś przechodzimy do porządku dziennego. Tak, z drugiej strony, a może to też dobrze, tak? Bo nie musimy się zastanawiać, czy jesteśmy krajem niepodległym, czy nie. Tak? Więc jakby jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej dobrej sytuacji, może z drugiej strony, może to dobrze, że nie musimy się nad tym codziennie zastanawiać.
Uciekamy od polityki, ale chciałbym przywołać te nazwiska, które są kluczowe dla tego święta. Paderewski, Piłsudski, Dmowski, Daszyński, Korfanty, Witos. Każdy inny kolor.
Tak jest.
Każdy inne barwa, jednak potrafili coś razem. Czy możemy się od nich uczyć?
To znaczy, oczywiście, że tak. Czy pan wymienił tych najważniejszych, na pewno nie jedynych tak zwanych ojców niepodległości. Faktycznie oni reprezentowali, ich doradcy, partnerzy polityczni, etc. No całą plejadę barw politycznych te 100 parę lat temu.
Trochę tak jak dzisiaj, no dzisiaj też mamy całą plejadę barw.
Tak, chociaż powiem tak, patrząc na historię tej genezy.
Sprowadza mnie pan znowu do...
Trochę tak, ale w szerszym aspekcie, wie pan, to co się wydarzyło pod koniec 18 roku, w 1919, w kolejnych latach, ja to mówię moim studentom, kiedy prowadzę zajęcia z historii Polski tego okresu, że największym sukcesem Polski to, okej, możemy mówić o Gdyni, możemy w okresie międzywojennym, o Centralnym Okręgu Przemysłowym, o konkursie chopinowskim, niesamowitym produkcie eksportowym i wielu pewnie innych rzeczach, słusznie. Ale moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, największym sukcesem jest to, że wbrew wszystkiemu, w tym okresie formującym, 18, 19, 20, pierwszy lat po pierwszej wojnie światowej, Polska w ogóle przeżyła. Że myśmy tą niepodległość nie tylko częściowo wywalczyli, częściowo bronią, częściowo dyplomacją, częściowo wykorzystaliśmy oczywiście dobre okienko w sytuacji międzynarodowej, ale że udało nam się ją obronić, utrzymać, mimo tak gigantycznych problemów. Ja mam wrażenie, że to nam czasem dzisiaj umyka. Jaki to był patchwork, jaki to było zszywanie tego kraju po trzech zaborach, gdzie były różne systemy miar, wag, monetarne, prawne, społeczne, kulturowe.
I można by zadać pytanie, jak to się udało?
To jest pewien, dla mnie to jest pewien ewenement. To my nad tym przechodzimy do porządku dziennego, tak? Była walka o granice, był Sejm Ustawodawczy, Konstytucja, jeden, drugi, trzeci rząd, etc. Natomiast to są pewne fakty, które się uczymy pewnie w szkole i gdzieś tam przypominane są zwykle właśnie w okolicach 11 listopada zapewne i dzisiaj będą jakieś filmy historyczne, tak, czy seriale przywoływane. Natomiast to umyka to, jak to było trudne i jak to w oczach współczesnych oni zdawali sobie sprawę, jakie to jest wyzwanie. Stąd też niektóre kompromisy, stąd też pewna współpraca, pewna walka, ale no mimo wszystko efekt był, powiem tak, naprawdę niesamowity, że Polska przetrwała i no powstała jako relatywnie no duże i silne państwo w tej części powersalskiej Europy.
No i to znaczy, że mamy co świętować, ale jeżeli pytamy o ten kanon wydarzeń z historii Polski, to wydaje się, że to odzyskanie niepodległości jest gdzieś bardzo wysoko.
I dobrze, jak najbardziej. Wie pan, my siłą rzeczy... No nie wymagajmy, żeby wszyscy, znaczy to jest po prostu iluzja, żeby wszyscy bardzo szczegółowo znali historię, no jakby tego nigdy nie osiągniemy, więc siłą rzeczy edukacja zwykle sprowadza się do pewnych dat, wydarzeń, oczywiście ja osobiście życzyłbym sobie być może czego innego, no ale wiemy jakie są realia, więc bardzo dobrze, że ten 11 listopada jest gdzieś wysoko, tylko może bym zwrócił uwagę, nie ja pierwszy rzecz jasna, ale niech to wybrzmi, że to jest w dużej mierze umowna data. To jest pewien skrót, bym powiedział, myślowy, bo przynajmniej jest 3-4 inne daty z listopada 1918 roku, przy odrobinie szczęścia, może innym toku wydarzeń, mogłyby być przynajmniej tak samo, jak nie lepszymi kandydatami na nasze najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, czyli Dzień Niepodległości, bo prawda jest taka, że to mogły być i 14 listopada, i 16 listopada, a może i 29 albo 28. My tu mamy parę dat. Ten 11 listopada to w sumie wyszło, można powiedzieć, może nie przypadkiem, ale pewna konsekwencja oczywiście zamachu majowego, rządów sanacyjnych. Ja przypomnę, że jako święto państwowe formalnie ono stało się dopiero 23 kwietnia 1937, czyli relatywnie krótko, zaledwie dwa razy mieliśmy możliwość obchodzenia go Polacy przed wybuchem II wojny światowej. Tak?
A potem wiadomo jak...
Potem oczywiście się, no... po wojnie, już nie mówię o okupacji niemieckiej czy sowieckiej, ale po II wojnie światowej to święto zniknęło z panteonu państwowych świąt i zostało przywrócone tylko albo, czyli aż albo dopiero tak w lutym 1989.
Ale co jest ciekawe, bo mówimy o święcie, czyli o czymś, co powinno być radosne, prawda? Chociaż przywołujemy...
I zazwyczaj jest.
I zazwyczaj jest, chociaż niektóre święta odnoszą się do trudnych naszych historycznych zdarzeń. Ale to akurat w 2018 roku pracownia badawcza robiła takie badanie, czyli na setną rocznicę niepodległości. Okazało się, że 72% respondentów stwierdziło, że to święto bardziej łączy niż dzieli.
Bardzo... No i wspaniale. To tylko w to nie graj. To znaczy, wie pan, my z jednej strony przed chwilą powiedziałem, że my tą historią bardzo dużo żyjemy w Polsce i mam takie osobiste zdanie, że przy tym natłoku różnych bodźców, tak bym powiedział, historycznych, brakuje czasem miejsca na refleksję. To znaczy są pewne pojęcia, terminy, a chyba tak zaryzykuję twierdzenie, że nie zawsze dobrze je rozumiemy albo pamiętamy. W tym przypadku 11 listopada to, że tutaj się wiąże z pewną ekspresją, pewną radością, pewnie i refleksją, ale jest taki to wydźwięk bardzo pozytywny, no to jest wspaniałe. I akurat my w Gdańsku, tutaj jak siedzimy, mamy doświadczenie już organizowane bodaj w tym roku, nie
22. Mówimy,
dziękuję.
O paradzie nie.
Oczywiście, tak. Jest to kapitalny przykład, jak stworzyć, nazwijmy to produkt, przepraszam, nie lubię tego stwierdzenia, ale niechby event, tak, wydarzenie cykliczne, które postawiło na akcentowanie tej wspólnotowości, pozytywne manifestowanie przywiązania do pewnych wartości tutaj polskości, wolności, etc. I wydaje mi się, że to jest świetny produkt eksportowy. Znaczy wiem, że takich parad oczywiście nie tylko my mamy, ale jeżeli dobrze kojarzę, była to jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza tego typu cykliczna impreza z okazji 11 listopada organizowana w Polsce po 1989 roku. Mogę się mylić, ale na pewno była pierwsza lub jedna z pierwszych.
To było takie dobre światełko, które gdzieś zostało zapalone tutaj w Gdańsku.
I tak jest podtrzymywane, już stało się tradycją.
Jest podtrzymywane i oby tak było. Pewnie ten dzień będzie nam właśnie towarzyszył i towarzyszyć będzie również pytanie, jak rozumieć współczesną niepodległość, jak patrzeć na tą historię, myśleć o tym, czy Narodowe Święto Niepodległości powinno być, a może właśnie jest okazją do nowych przemyśleń, kwestii jakichś swoich tożsamości narodowych, też żywotności wspólnot narodowych. Tych pytań pewnie jest... będzie pojawiać się mnóstwo.
Tak, ale ja chciałem wrócić do tego stwierdzenia, które powiedziałem przed chwilą. Według mnie jest najlepiej, kiedy codziennie nie jesteśmy zmuszeni do zadawania sobie pytań i rozmyślania o niepodległości, bo to pośrednio znaczy, że ona nie jest zagrożona, że ona nie jest ta nasza wspólnotowość, tożsamość, przywiązanie do tej wartości, na nie nikt nie czyha. Oczywiście my dzisiaj żyjemy w świecie Anno Domini 2024, kiedy doskonale wiemy, że wojna jest dosłownie za progiem, wbrew temu,
i tym
co
bardziej te pytania powinny są zasadne.
Być, tak, ale kiedy na co dzień raczej się chyba nie zadajemy tego pytania, to znaczy, że to jest sukces. Natomiast 11 listopada pewnie częściej będziemy sobie zadawać to pytanie albo się nad tym zastanawiać. I dobrze, no to jest ku temu chyba, nie ma lepszej ku temu okazji.
Chociaż trochę dziegciu możemy powrzucać, bo ja gdzieś przeczytałem taką wypowiedź podpułkownika doktora Zbigniewa Zielonki z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i on powiedział, że dla współczesnego pokolenia niepodległość stała się pojęciem abstrakcyjnym.
Dobrze, rozumiem, ale ja bym zadał pytanie, dlaczego? I chyba znowu wracamy, dlatego że oni nie musieli do tej pory zadawać sobie tego pytania, bo młodego pokolenia, rozumiem tego, które ma tam 20 parę lat, żyje w Polsce, która już jest w Unii Europejskiej, która już jest w NATO, może od tego zacznijmy, której nikt nie zadaje pytań o sens tego państwa, czy nie czujemy takiego niebezpiecznego oddechu, tak? Także nie wiem, jaki był wydźwięk tego wywiadu z tym, czy interpretacją. Domyślam się, że negatywny. Ja osobiście patrzę na te wyniki pozornie, raczej pozytywnie. To znaczy oni nie muszą zadawać sobie tego pytania. Czy nie o to chodzi?
Panie doktorze, jak powinniśmy patrzeć na ten patriotyzm, wolność, na ojczyznę dzisiaj przez te okulary Święta Niepodległości?
Pyta pan o definicję patriotyzmu?
Taką, którą pan kieruje do młodych ludzi, do studentów, ale też do swoich dzieci przecież.
No tak, to znaczy no, patriotyzm nie jest dla mnie czymś, co jest od święta. Patriotyzm to nie jest szerowanie pewnymi hasłami, to jest dzień codzienny. Natomiast przestrzegam przed tym, co też się spotykam z taką interpretacją, że mam wrażenie, że panują czasem dwie odmienne takie interpretacje patriotyzmu. Jedna jest nastawiona, że to jest płacenie podatków, nie wiem, sprzątanie po psie, nieśmiecenie, postawa obywatelska. I oczywiście, że tak, ale to jest według mnie tylko część, to jest składowa. To jest pewien...
Część zbioru większego.
Tak, raczej dla mnie to jest tak, to jest postawa propaństwowa, która jest, przepraszam, tak to może zabrzmi, psim obowiązkiem. To jest coś, co powinno być, po prostu. Patriotyzm jest pewnym czymś więcej, zbiorem jakby, ja rozumiem, że na przykład żyje tutaj w Polsce ktoś, kto na przykład jest na przykład innego pochodzenia, na przykład ma obywatelstwo polskie, i więc osobiście bym wymagał od niego, czy od takiej osoby właśnie, no na przykład nie brania na lewo, ale cztery, płacenia podatków, nie wiem, szanowania ogólnych zasad.
I
tak?
To jest ta jedna część,
tak,
tego zbioru.
Natomiast na przykład jeżeli to jest obcokrajowiec, on na przykład ma dwa obywatelstwa, dajmy na to, osobiście nie wymagam, żeby on jednocześnie był patriotą polskim, dlatego patriotyzm jest czymś więcej dla mnie. Jeżeli dobrze kojarzę, według słownika języka polskiego, w tej definicji patriotyzm to jest umiłowanie czy przywiązanie do pewnej wartości, przecinek, miłość do ojczyzny, miłość do pewnego zbioru zasad. Chyba mniej więcej tak to brzmi. Tutaj ja bym położył nacisk na to drugie słowo, bo tutaj od razu idziemy do definicji tej jeszcze innej skrajnej, która niektórzy stawiają znak równości między nacjonalizmem a patriotyzmem i być może w teorii to można byłoby jeszcze zrobić. Natomiast w praktyce, po doświadczeniach historycznych, nacjonalizm, no jednak często, chociażby nie wiem, jakby się niektórzy ludzie zaklinali, z mojej perspektywie, no jednak ma konotację, zważywszy na doświadczenia zeszłych dekad czy stuleci, jednak częściej negatywne niż pozytywne. Dla mnie nacjonalizm to jest może i miłość do własnej ojczyzny, ale przede wszystkim stawianie na pewno negowanie i nienawiść w różnej formie. Patriotyzm to jest przede wszystkim miłość, to jest umiłowanie pewnych wartości. I inaczej, patriota, nie wiem, polski może szanować patriotę niemieckiego czy patriotę, nie wiem, szwedzkiego, tak? Mam wrażenie, że no, może się ktoś ze mną nie zgodzi, że nacjonalizm jednak pewne wartości trochę wypaczył, a to, że niektórzy dzisiaj na przykład narodowcy czy nacjonaliści nazywają się patriotami i uważają, że nacjonalizm jest dobry, to powiem tak, no z perspektywy historycznej mam tutaj mieszane odczucia, a druga kwestia, no nie zawsze, nie możemy wierzyć temu, kto się sam tak nazywa. No to, że Korea Północna jest demokracją, no to nie, że się tak nazywa, nie czyni z niej demokracji prawdziwej. Także tutaj położenie nacisku na pewne podstawowe wartości. Patriota to jest ktoś, kto nie tylko ma postawę propaństwową. Przecież wie pan, ja nie mówię jakichś chyba odkrywczych rzeczy, to dla mnie są banały. Patriota to jest nie tylko ten, kto płaci podatki, nie chodzi na level 4, nie wiem, płaci za bilet w tramwaju, nie oszukuje, czuje tą wspólnotowość, ale jednocześnie kocha to ojczyznę, jest do niej przywiązany, dba o nią, a przez dbanie rozumie, że potrafi także być krytyczny.
I z tą refleksją państwa zostawiamy o poranku. Dziękuję bardzo.